Na naszej antenie bardzo serdecznie witamy księdza biskupa Adama Wodarczyka, biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej. Witam, ekscelencjo.
Boże, witam ojca i witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Zapraszamy i prosimy o poprowadzenie dzisiejszej katechezy.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Święty papież Paweł VI napisał przed laty w adhortacji Ewangelii Nuncjandi, że współczesny świat potrzebuje bardziej świadków, aniżeli nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Do takich świadków i równocześnie nauczycieli wiary na pewno możemy zaliczyć twórcę ruchu oazowego Światło Życie, czcigodnego sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, prezbitera wywodzącego się z archidiecezji katowickiej, który urodził się dokładnie 100 lat temu na Górnym Śląsku w Rybniku 24 marca 1921 roku. Zmarłego dokładnie 34 lata temu, 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu w Niemczech. Jego życie oddane na służbę Chrystusowi i Kościołowi wydało dobre owoce. Liczne dzieła apostolskie, które zainicjował dla odnowy Kościoła i życia chrześcijańskiego w Polsce i poza jej granicami oraz bogata spuścizna teologiczna, stały się inspiracją do powstania wielu prac naukowych. Ponieważ od 20 lat mam zaszczyt być postulatorem procesu beatyfikacyjnego czcigodnego sługi Bożego księdza Blachnickiego, dlatego dzisiejszą katechezę chciałbym poświęcić jego osobie, koncentrując się na ukazaniu wiary konsekwentnej w życiu i działalności tego niezwykłego kapłana, wymienianego w jednym rzędzie obok świętego Jana Pawła II Wielkiego czy sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Człowieka, który wywarł wpływ na wiarę milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. To pojęcie wiary konsekwentnej jest to jedno z kluczowych zagadnień, które pozwala zrozumieć jego duchowość i zarazem ważny temat wnikliwie badany w ramach procesu beatyfikacyjnego założyciela ruchu oazowego Światło Życie. Proces ten polegał na ukazaniu heroiczności cnót, w tym także heroiczności wiary czcigodnego sługi Bożego. Efektem tej pracy był dekret o heroiczności cnót czcigodnego sługi Bożego księdza Blachnickiego, o którego wydaniu decyzję podjął ojciec święty Franciszek 30 września 2015 roku, potwierdzając tym samym, że Kościół pielgrzymujący na ziemi posiada pewność moralną, że ksiądz Blachnicki żył cnotą wiary i pozostałymi cnotami w stopniu heroicznym. Spróbujmy więc bardziej szczegółowo pochylić się nad tematem wiary konsekwentnej w życiu i nauczaniu czcigodnego sługi Bożego księdza Blachnickiego. Skąd to pojęcie pojawiło się u niego? Skąd ten określenie wiara konsekwentna? W 1979 roku poproszono księdza Blachnickiego o wygłoszenie konferencji podczas tygodnia eklezjologicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat jego doświadczeń związanych z oazami. Jego wypowiedź zyskała później nazwę Świadectwa Niepokornego. Cały tydzień eklezjologiczny odbywał się wówczas pod hasłem Chrześcijanin, człowiek ryzyka. Było to inspirowane tytułem jednej z książek wybitnego niemieckiego teologa Karla Ranera, Ksiądz Blachnicki rozpoczął swoją wypowiedź od pytania nawiązującego do tematu sympozjum. Co to znaczy, że chrześcijanin jest człowiekiem ryzyka? Sługa Boży, odpowiadając na powyższe pytanie, stwierdził, że jeżeli chrześcijanin uwierzył w Chrystusa i przyjął wszystkie konsekwencje, które wypływają z wiary, nie ponosi wtedy żadnego ryzyka. Zdaniem księdza Blachnickiego w naszym chrześcijańskim życiu istnieje tylko jedno niebezpieczeństwo. Jest nim utrata wiary. On sam, ponieważ uważał, że wiarę otrzymał jako dar w momencie swego nawrócenia, gdy miał 21 lat, twierdził, że najważniejsza rzecz, o którą trzeba się starać, to pomnażanie wiary i troska, aby jej nie utracić. Czas każdej mszy świętej przed przyjęciem komunii kapłan odmawia jedną z dwóch modlitw, z których jedna z nich kończy się takimi słowami: nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Z tych słów wypływa prosty wniosek, że takie ryzyko w życiu chrześcijanina istnieje. Skoro modlimy się, aby nigdy to nie nastąpiło, to znaczy, że to jest możliwe. I chrześcijanin tylko tego musi się lękać, aby nie utracić swojego zjednoczenia z Chrystusem w wierze. Ksiądz Blachnicki z tej refleksji wyprowadził następną prawdę. Wiara prowadzi ludzkie serce do doświadczenia wolności i uwalnia je od lęku. To odkrycie stanowi fundament teologii wyzwolenia księdza Blachnickiego. Myśl tę rozwinął szczególnie w społecznej akcji trzeźwościowej o nazwie Krucjata Wyzwolenia Człowieka, działającej już ponad 40 lat. Kolejna prawda, którą sługa Boży często wypowiadał wobec swoich współpracowników, wiązała się z faktem, iż w czasach PRL-u oazy były często inwigilowane przez Służbę Bezpieczeństwa. W takich sytuacjach ksiądz Blachnicki, według przekazu współpracowników, mówił, że nie powinni się niczego obawiać, bo są na właściwej drodze i chcą pełnić wolę Bożą. W innym miejscu swojej słynnej wypowiedzi na kulu dodał, że tę wolności w rozumieniu Ewangelii, w rozumieniu chrześcijaństwa jest oddanie życia za prawdę. To jest właśnie martyrium, to jest świadectwo krwi, oddania życia. I to jest równocześnie szczyt wolności chrześcijanina i wolności człowieka zarazem. W swoim świadectwie ksiądz Blachnicki mówił również o szykanach, których doświadczał, tworząc ruch oazowy. Otrzymywał często upomnienia i kary ze strony władz komunistycznych. Twierdziły one, że oazy prowadzą nielegalną działalność. Podpisywał zazwyczaj w taki sposób: to, co robi, jest legalne, ponieważ jest oparte na prawie Bożym, na międzynarodowych prawach człowieka, na konwencjach ONZ i dlatego niczego nie będę odwoływać, niczego nie będziemy rozwiązywać. Natomiast przyjmiemy wszystkie konsekwencje, nawet te, że możemy ponieść męczeństwo dla Chrystusa, co będzie dla nas największym zaszczytem. Wiara oparta na działaniu łaski Bożej przyjmuje taką ewentualność. Dla księdza Blachnickiego, który żył wiarą konsekwentnie, było to coś oczywistego. Sytuacje takie mogą nas napawać lękiem, rodzić pytania typu, jak damy sobie radę w momencie próby. Ksiądz Blachnicki twierdził jednak, że jeżeli idziemy przez życie z Chrystusem, który mówi, nie lękajcie się, to nawet takie konsekwencje musimy przyjąć. Również jedna z jego homilii, która została zatytułowana Heroiczna wiara Kościoła, nawiązuje do tego tematu. Człowiek, który wyznaje wiarę w Boga, akceptuje wszystkie konsekwencje tej decyzji. Największym wyznaniem wiary jest oddanie życia za Chrystusa przez męczeńskie przelanie krwi. Najważniejsza i ostateczna konsekwencja życia z Chrystusem. Dla księdza Blachnickiego z wiary wypływa też trud stawiania ludziom wysokich wymagań. Prowadząc oazę uczył, że aby autentycznie żyć Ewangelią, trzeba sobie i innym bardzo wysoko stawiać poprzeczkę. Ta metoda prowadzi do świętości i do zjednoczenia z miłującym nas Bogiem. Oazy tworzone przez sługę Bożego właśnie dlatego były fascynującym przeżyciem dla dzieci, młodzieży, dorosłych, małżeństw, kapłanów, osób konsekrowanych. ponieważ ludziom przychodzącym do oazy stawiano wymagania. Człowiek uczestniczący w takich rekolekcjach słyszał, że ma się nawrócić, odrzucić zniewolenia płynące z lęku i żyć w pełni Ewangelią. Ksiądz Blachnicki często podkreślał, że nigdy nie chodziło o to, aby w oazie były setki tysięcy ludzi, ale o to, aby ci, którzy do niej przychodzą, zrozumieli, że z wiary wypływa wezwanie do radykalnego życia chrześcijańskiego. Kolejną tezą, którą sługa Boży zawarł w swoim wystąpieniu, była myśl: nie należy lękać się podejmowania działań, nie posiadając wielkich środków. Można powiedzieć, że to był swoisty charyzmat księdza Blachnickiego, szczególnie niełatwy do zaakceptowania dla jego kościelnych przełożonych. Ta teza księdza jest dla ludzi Kościoła ogromnym wyzwaniem i wymaga wielkiej odwagi. Dorośli, którzy na co dzień doświadczają wielu problemów materialnych, mają świadomość, że aby tak ufać Bogu, trzeba doświadczać niemalże łaski wiary heroicznej. Pięknie się czyta fragment Ewangelii, gdy Jezus mówi, żeby nie lękać się o to, co będziemy jeść i pić, i aby patrzeć na lilie polne, jak Bóg je pięknie przyodziewa. Tych słów bardzo przyjemnie się słucha, natomiast kiedy trzeba je zrealizować w życiu, to często tej odwagi wiary nam brakuje. Kolejna myśl pochodząca z tej wypowiedzi mówi, że człowiek wierzący nie pyta o to, czy coś wolno robić, lecz czy coś trzeba zrobić dla sprawy Bożej. Gdyby ksiądz Blachnicki pytał o to, czy wolno coś robić, to nie byłoby w ogóle ruchu oazowego. Nie byłoby ośrodków oazowych i tysięcy ludzi zapalonych do apostolstwa w Polsce i poza jej granicami. W czasach komunistycznych, kiedy chrześcijanom właściwie niczego nie było wolno robić legalnie, ksiądz Blachnicki nie przejmował się specjalnie szykanami i zakazami władz komunistycznych. Na przykład w centrum ruchu Światło Życie na Kopiej Górce w Krościenku można zobaczyć w budynku służącym jako miejsce spotkań oazowych o nazwie Namiot Światła pieczątki po kontroli Służby Bezpieczeństwa, w wyniku której zabroniono dalszych prac budowlanych. Po tej kontroli ksiądz Blachnicki spokojnie kontynuował budowę. Taka była jego metoda oparta na następującej tezie. Chrześcijanin w służbie Królestwa Bożego musi przede wszystkim rozeznawać, czy to, co robi, jest zgodne z wolą Bożą. Następna konsekwencja wynikająca z życia wiarą zawiera się w stwierdzeniu: trzeba realizować to, co mogę zrobić dziś. To istotne posłanie księdza Blachnickiego. Dla niego przeszłość była wspomnieniem, przyszłość marzeniem, stąd liczyła się tylko teraźniejszość. Ksiądz Blachnicki taką postawą w wielu historiach ze swego życia zasłużył na to, aby ojciec święty Jan Paweł II nazwał go na wiadomość o jego śmierci gwałtownikiem Królestwa Bożego. Taką postawą, nieraz trudną do zaakceptowania przez osoby z nim się stykające, ksiądz Blachnicki uczył realizować natychmiast zadania, które przed nami stoją. Czasem wiele dzieł, które chrześcijanie mogliby podjąć, rozmywa się i pozostaje niezrealizowanych, ponieważ zwleka się z ich wypełnieniem, stwierdzał ksiądz Blachnicki. Mówił również, że żyjąc wiarą, trzeba szukać i poznać, jak Biblia ukazuje jej treść i znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Mówił o tym w innym miejscu, w bardzo ważnej konferencji zatytułowanej Wiara, a Boża miłość i przebaczenie, którą wygłosił po raz pierwszy w 1979 roku. Zdaniem księdza Blachnickiego często spotykamy się z niewiarą ludzi wierzących. Chrześcijanie pewne prawdy o Bogu poznają tylko intelektualnie, jednak ta wiedza nie wprowadza w ich życie zasadniczych zmian. Najbardziej zaś brakuje chrześcijanom wiary w to, że są przez Boga miłowani. Zdaniem sługi Bożego jest to najważniejsze odkrycie, które powinno dokonać się w sercu człowieka. Bóg ukochał mnie odwieczną miłością, Bóg zna mnie po imieniu. Prawda była przez sługę Bożego szczególnie akcentowana, bowiem Biblia ukazuje, że wiara w Chrystusa spotykających się z Nim osób, które oddały Mu swoje choroby i cierpienia, sprawiło, że doświadczyli uzdrowienia fizycznego i przemiany serca. Słysząc proste słowa Jezusa, nie bój się, wierz tylko, twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara pozwoliła również świętemu Piotrowi odpowiedzieć pozytywnie na wołanie Jezusa, wypłyń na głębie, pójdź za mną. Wiara w moc Boga jest fundamentem przemiany serca i dynamicznego życia chrześcijańskiego w rozumieniu sługi Bożego. Ksiądz Blachnicki podkreślał, że trzeba odkrywać działanie Chrystusa, szczególnie przychodzącego do człowieka przez wiarę w sakramentach. Począwszy od najważniejszego znaku prasakramentu, jakim jest Kościół. W swoim dzienniku duchowym zapisał w trakcie rekolekcji przed święceniami prezbiteratu w czerwcu 1950 roku, że owocem jego pobytu w seminarium jest odkrycie Boga przychodzącego i działającego w łasce sakramentalnej. Uważał to za fundament wiary, przez którą można spotkać miłującego Boga, przemieniającego ludzkie serce nieogarnioną łaską w znakach eucharystycznych chleba i wina, chrzcielnej wody, bądź w pokutnych słowach kapłana i ci nie grzesz więcej. Ksiądz Blachnicki uważał, że wiara domaga się świadectwa. Z wiary rodzi się dynamiczne świadectwo chrześcijańskie w każdej sytuacji i stanie życia. Inne będzie świadectwo kapłana, małżonków, dzieci, młodzieży, ale każdy zgodnie z życiowym powołaniem powinien wyrażać swą wiarę. Chrześcijanin, który zanikał praktyki świadectwa wiary, zaprzecza mocy tego, któremu uwierzył, który jest w jego sercu. Dzięki wierze dokonuje się wzrost nowego człowieka. Każdego dnia chrześcijanin powinien wzrastać w świętości. Powinien coraz bardziej stawać się człowiekiem zanurzonym w łasce Bożej. Z wiary wypływa też dynamizm życia chrześcijańskiego. W jednej ze swoich homilii ksiądz Blachnicki komentował fragment Dziejów Apostolskich opisujący uzdrowienie przez Piotra i Jana w imię Jezusa chromego człowieka siedzącego u stopni świątyni. Sługa Boży konstatuje, że wiara sprawia, iż każdy z nas, będąc chromym z powodu swoich grzechów, może dzięki łasce Bożej przez wiarę zostać podniesionym do nowego życia. W końcu wiara wiąże się według księdza Blachnickiego w naturalny sposób z ufnością dziecka Bożego. W 1961 roku ksiądz Blachnicki znalazł się po raz drugi w swoim życiu w tym samym więzieniu w Katowicach, w którym w czasie wojny oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci przez okupanta niemieckiego. Razem aresztowała go komunistyczna władza. W tym samym miejscu, w którym przeżywał więc tak dramatyczne chwile, przeżywał, jak to potem napisał, czas więziennych rekolekcji. Było to drugie uwięzienie spowodowane działalnością zorganizowanej przez niego społecznej akcji trzeźwościowej o nazwie Krucjata Wstrzemięźliwości. Oto fragment listu, który napisał z więzienia do swoich współpracownic. W sobotę odwiedził mnie znów mój obrońca. Cieszę się, że w nim znalazłem nie tylko starego kolegę, z którym byłem razem w Auschwitz, ale także człowieka idealistę o zdrowych katolickich poglądach. Rozmawialiśmy dosyć długo, nie tyle o sprawie, za którą siedzę, bo tu nie ma o czym mówić, sprawa tutaj jest jasna, ale o sytuacji Kościoła w świecie dzisiejszym. Powiedział mi, jak wyjdziesz, to wstąp do zakonu kontemplacyjnego albo wyjedź za granicę. U nas nie ma już dla ciebie możliwości działania. Odpowiedziałem, że jest jedno zadanie, które nam zostało, które jest najistotniejsze. Formowanie elity katolickiej w oparciu o liturgię, czyli formowanie świętych. Bo to jest wniosek duszpasterski, który z największą siłą narzucił mi się na więziennych rekolekcjach. W dzisiejszym świecie nie ostoi się katolicyzm połowiczny, tradycyjny, a nawet tak zwany głębszy, intelektualny, ale paktujący ze światem. To wszystko tonie w morzu nowoczesnego pogaństwa. Ostoi się tylko katolicyzm pełny, autentyczny, ewangeliczny, nadprzyrodzony, taki, jaki ukazują nam listy świętego Pawła. A więc trzeba się zdecydować zostać świętym. Trzeba świętych ściągnąć z obłoków i uczynić ich ideałem powszednim, normalnym dla wierzących. Aby znowu, jak to jest w dziejach apostolskich, w listach Pawłowych, słowa święty i chrześcijanin stały się synonimami. Trzeba się zdecydować zostać świętym, jeżeli chce się cokolwiek uczynić dla zbawienia dusz bliźnich. Bo uświęcać można tylko przez promieniowanie własną świętością. Skutecznie świadczyć o Bogu może tylko ten, kto nosi Go w sobie. Żadnego wrażenia nie zrobi dziś świadek fałszywy, który głosi to, co sam nie wierzy i co w nim tak naprawdę nie żyje. Chciałbym więc, aby wczorajszy dzień stał się dla was nowym bodźcem do intensywniejszego dążenia do świętości, kończy swój list z więzienia ksiądz Blachnicki. Jego sformułowania z tego listu wskazują, że konsekwencją wiary jest odkrycie powołania do świętości i radykalnego dążenia do niej pomimo trudów i wysiłków, które trzeba w związku z tym podjąć. Ważnym źródłem ukazującym znaczenie wiary w życiu chrześcijanina jest w końcu testament założyciela ruchu Światło Życie. Kiedy czyta się ten tekst napisany przez księdza Blachnickiego na pół roku przed jego śmiercią, może poruszyć czytelnika tego dokumentu sposób przygotowania na śmierć i spojrzenia przez pryzmat wiary na dobiegające powoli do końca nieraz bardzo dramatyczne życie. Sługa Boży napisał w testamencie o czterech darach otrzymanych od Boga. Pierwszym z nich była żywa i autentyczna wiara, która stanęła u podstaw jego nowego duchowego narodzenia, jakie miało miejsce w celi śmierci 17 czerwca 1942 roku. Drugim darem, o którym napisał, była wizja żywego kościoła połączona z powstaniem ruchu odnowy kościoła o nazwie Światło Życie. Trzeci dar to wspólnota niepokalanej Matki Kościoła, żeński instytut życia konsekrowanego, który założył ksiądz Blachnicki. Ostatnim, czwartym darem stała się według jego słów możliwość uczynienia ze swego życia, z siebie samego daru całkowitego dla Boga. Można zauważyć, że w tych czterech darach zarysowuje się wizja drogi życia chrześcijańskiego. U jej początku musi być wiara nowego człowieka. Zazwyczaj to doświadczenie wiary w ludzkim sercu rodzi się w sposób mniej dramatyczny niż to miało miejsce w przypadku sługi Bożego, księdza Blachnickiego. Jednak każdy chrześcijanin powinien potrafić wskazać taki moment swojego życia, kiedy Chrystus stanął na jego drodze, skierował do niego słowa: wypłyń na głębie, pójdź za mną. Ten moment nazywa sługa Boży w ruchu oazowym osobistym przyjęciem Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Z kolei wiara prowadzi do odkrycia Kościoła i doświadczenia wspólnoty, w której Chrystus jest obecny i działa swoją łaską. Wiara w Chrystusa prowadzi zawsze do Kościoła, powtarzał wielokrotnie ksiądz Blachnicki. Dlatego, kiedy komentował, gdy Szaweł rozmawiał z Chrystusem pod Damaszkiem, to wówczas wielki apostoł narodów nie usłyszał pytania, dlaczego prześladujesz moich uczniów ze strony Jezusa, lecz dlaczego mnie prześladujesz? Chrystus i Kościół to jedno. Chrystus jest głową mistycznego ciała Kościoła. Według księdza Blachnickiego autentyczna wiara nigdy nie prowadzi do indywidualizmu, lecz wiedzie do jedności z Kościołem i posłuszeństwa hierarchicznie zorganizowanej wspólnocie, w której Chrystus jest obecny i działa w różnoraki sposób. Wspomnianym już trzecim darem w życiu księdza Blachnickiego była żeńska wspólnota konsekrowana, która przez wiele lat towarzyszyła jego kapłańskiej posłudze. Patrząc na ten wymiar życia sługi Bożego, widzimy, że służba Kościołowi owocuje i prowadzi do powstawania konkretnych wspólnot, które stając się miejscami wzrostu, pozwalają zrealizować chrześcijaninowi jego powołanie do świętości. Ostatnim darem dla księdza Blachnickiego było uczynienie siebie darem całkowitym dla Boga. można zaryzykować stwierdzenie, że jego życie w wielu wydarzeniach przypominało drogę krzyżową. Cierpienia wojenne, potem 37 lat posługiwania kapłańskiego w trakcie, gdy często był niezrozumiany i atakowany. W jego życiu sprawdziła się prawda, że proroków dopiero po śmierci wychwala się i podnosi się ich zasługi, ale gdy żyją pośród nas, często są dla nas bardzo wielkim problemem, ponieważ burzą pewne utarte schematy, które choć nie są najlepsze, to jednak wszyscy jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Dlatego za życia często prorocy doznają odrzucenia. Prawdy tej ksiądz Blachnicki doświadczał wielokrotnie. W jego życiu nie brakowało cierpień. Wymowny jest zresztą fakt, że ostatnie 5 lat swojego życia, gdy mieszkał w Niemczech na emigracji, zamieszkiwał w Karlsbergu przy ulicy Kreuzweg, Droga Krzyża. Ostatnie zapiski w jego dzienniku duchowym to wołanie, wręcz krzyk człowieka, który cierpiał. Choć nie napisał tam słów, które Jezus wypowiedział na krzyżu: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jednak czytając te zapiski, wyczuwa się, że ten człowiek doświadczał wielkiego osamotnienia i bólu. W wielu życiowych trudnościach ksiądz Blachnicki otrzymał jednak odpowiedź na modlitwę, którą zapisał w dzienniku duchowym jako alum w dniu święceń subdiakonatu, kiedy prosił Boga i modlił się w ten sposób: droga w przyszłość jest dla mnie jasna, to droga ofiary. Przyszedł czas złożenia ofiary z siebie, czas umierania. Widzę przed sobą drogę krzyżową długą i ciężką. Tyle jest we mnie rzeczy, których muszę się wyrzec, tyle cięć bolesnych trzeba dokonać. Jaka jest wola Boża co do mojej przyszłości, dokładnie nie wiem, ale będę się modlił gorąco, abym otrzymał łaskę krzyża. Krzyż to jedyna pewna i skuteczna droga kapłańska. O Mario, uproś mi łaskę krzyża, kończy swoją modlitwę młody alum Franciszek Blachnicki. Ważne przyjęcie krzyża było sposobem, w jaki założyciel ruchu Światło Życie uczynił siebie darem całkowitym dla Boga i ludzi. Uchwalony podczas Soboru Watykańskiego II konstytucji Gaudium et Spes znalazło się zdanie zawierające soborową definicję miłości. Zapisane jest to zdanie w 24 punkcie konstytucji, gdzie mówi ona, że człowiek, będąc jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Ksiądz Blachnicki nie tylko nieustannie powtarzał to zdanie w konferencjach i homiliach, nie tylko zapisał je na ścianie kaplicy w Lublinie, w domu na Sławinku, w centrum oazowym, ale starał się je zrealizować w swoim życiu. Uczynił siebie darem całkowitym dla Boga i Kościoła. Jest to ostatnia wskazówka sługi Bożego. Wiara, trwanie w Kościele, w konkretnej wspólnocie prowadzi człowieka do tego, że z miłości czyni siebie darem. Kapłanów tym istotnym momentem składania siebie w ofierze będzie przewodniczenie Eucharystii, by później to, co czynią na wzór swego Pana w liturgii, z nim w pełni zjednoczeni, realizować swoim gorliwym życiem kapłańskim. Dla małżonków tym miejscem czynienia siebie darem całkowitym jest ich rodzina, która daje okazję do codziennego składania siebie w ofierze żywej, świętej i Bogu przyjemnej, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian. I tak powinno dziać się na każdej drodze życia chrześcijańskiego. Warto testament księdza Blachnickiego, szczególnie dziś, 34. rocznicę jego śmierci, przemedytować, gdyż jest w nim zawarta esencja i program życia chrześcijańskiego opartego na żywej wierze. Sumowując, można powiedzieć, że twierdzenie czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego o potrzebie wiary konsekwentnej w życiu chrześcijańskim znajduje bogate uzasadnienie w jego konferencjach, homiliach i osobistych notatkach. A jeszcze bardziej czcigodny sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, sformułowanie o wierze konsekwentnej obronił swoim życiem oddanym na służbę Bogu. Świecony łaską Bożą w celi śmierci uczynił Chrystusa Panem swojego życia i postanowił służyć Mu gorliwie jako kapłan. Dzielił się z innymi doświadczeniem wiary w Boga żywego. Był gorliwym, radykalnym kapłanem, zatroskanym o nawrócenie, odnowę wewnętrzną ludzkich serc oraz o odnowę Kościoła. Heroiczność wiary wyrażała się w rozmodleniu czcigodnego sługi Bożego, dynamicznym apostolstwie i cierpieniach, które pokornie przyjmował z miłości do Boga. Konsekwentne życie wiarą sprawiło, że wydało ono liczne dobre owoce dla Kościoła, które trwają także po śmierci tego księdza. Życie wiarą czcigodnego sługi Bożego zawiera bogate przesłanie i przykład duchowości dla nas, współczesnych chrześcijan, zarówno dla kapłanów, osób konsekrowanych, jak i ludzi świeckich. Patrząc na jego osobę, możemy wydobyć z jego życia nauczania i apostolstwa treści, które czynią go żywym przykładem wiary konsekwentnej dla nas, żyjących w niełatwych dla współczesnego Kościoła czasach, gdy wielu ludzi zdaje się gubić swą wiarę w Boga. Dlatego sylwetka duchowej heroiczności wiary księdza Franciszka jest dla nas znakomitym drogowskazem, który pokazuje, że życie całkowicie oddane Bogu staje się wielką przygodą wiary, prowadzącą człowieka na wyżyny świętości. Sługa Boży wytyczył swój szlak, drogę duchowości chrześcijańskiej, która dla wielu ludzi, zarówno duchownych, jak i świeckich, stała się okazją, aby podjąć trud realizacji Bożego nakazu: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś katechezę wygłosił ksiądz biskup Adam Włodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego, numery do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Jeśli już nie wiesz, gdzie iść,
Bóg wskaże drogę.
Jeśli zabrakło ci sił,
powie jak trwać. Jeśli zbyt mroczne twe sny,
Bóg je przemieni.
Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus i na Maria ta Przeciwica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z Proszowic. Byłam uczestnikiem wielu oaz organizowanych przez ojca Franciszka, bo tak go nazywaliśmy, jeszcze w latach 80. Mój kontakt z oazą i z księdzem Blachnickim rozpoczął się już na KUL-u podczas studiów. Przeżycie rekolekcji ewangelizacyjnych podczas bodajże czwartego roku moich studiów było dla mnie bardzo istotne i takie bardzo właśnie osobiste zawierzenie Panu Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi mojego życia. Pomimo, że byłam na studiach teologicznych, zdałam sobie sprawę, że potrzebuję właśnie takiego momentu. Potem, jak powiedziałam, uczestniczyłam w wielu oazach, w różnych formach i w różnych miejscach, między innymi też i w Krościenku. Można by wiele mówić o ojcu, o oazach, ale to, co osobiście mnie szczególnie dotknęło, to było takie niesamowite zawierzenie przez ojca Franciszka różnych funkcji, różnych rzeczy właśnie ludziom świeckim, ludziom młodym. Chociażby animowanie grup czy moderowanie. Myślę, że wynikało to właśnie też i z modlitwy Ojca, że Duch Święty po prostu dawał mu poznanie, do czego, kogo zaprosić w danym momencie. Dużo by mówić w szczegółach o tych sytuacjach. Natomiast dzięki oazom też mogę powiedzieć, że bardziej pokochałam Kościół. Kościół jako ciało, Kościół jako wspólnotę, liturgię. Też takim szczególnym momentem było dla mnie przystąpienie do krucjaty wyzwolenia człowieka. Oczywiście było to wcześniej przygotowywane przez całe 2 tygodnie w różnych właśnie grupach, w różnych oazach. Kiedy razem w wieczorniku zebrani, to było jeszcze w obecności świętej pamięci ojca, znaczy księdza biskupa Błaszkiewicza, kiedy mnóstwo ludzi w tym amfiteatrze z wielką radością schodziło w dół do ołtarza, by złożyć swoje deklaracje przynależności do krucjaty wyzwolenia człowieka. I dziękuję Bogu, że mogłam złożyć ją na całe życie i doświadczyłam wielkiej radości i wielkiej wolności. I to doświadczenie pozostało we mnie, szczególnie na okoliczności, kiedy ewentualnie mogłam się spodziewać różnych trudności ze środowiska w tej sprawie.
Dziękujemy.
To może tyle, żeby nie przedłużać.
Bóg zapłać, Pani Elżbieto.
Dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ekscelencjo, prosimy.
Dziękuję Pani Elżbiecie za to. Kiedy tak jej słuchałem, to myślę, że zarówno ja sam osobiście z podobnego doświadczenia byłem uczestnikiem w innych miejscach sytuacji, ale myślę też wielu innych i szczególnie może dziękuję za to podkreślenie właśnie tej odwagi powierzania ludziom posług. Sam to też jakoś wspominam, pamiętam, że animatorem w ruchu oazowym zostałem zaledwie jako taki 15-letni chłopiec i myślę, że to było udziałem też wielu innych osób właśnie w ruchu oazowym, które no, czasami były rzucane na taką głęboką wodę, ale to było trochę to, o czym mówiłem w tej konferencji, ta odwaga stawiania wymagań i wiara też w człowieka, że jest w stanie je podjąć. To też było takie wspomnienie na przykład wielu księży czy sióstr zakonnych, którzy przyjeżdżali na oazy, bo ich tam na przykład coś usłyszeli o tym, powiedzmy, że takie dzieło jest do Krościenka i czy przełożeni wysłali i na przykład ksiądz Blachnicki do takiego delikwenta księdza czy siostry mówi, o dobrze, że ksiądz jest i Mówi, bo tu akurat tam w tej, tam w jakiejś Tylce, czy w innej tam Łącku, czy gdzieś tam nie mamy moderatora, czy moderatorki, to będzie moderatorem, czy będzie odpowiedzialnym. Zazwyczaj wtedy te osoby mówią, no ale czy my pierwszy raz jesteśmy, no mówi, no ale to ma wiarę, ma podręcznik, ma przygotowanie to wynikające ze stanu życia, no i trzeba to wyzwanie było podjąć. Takich osób, myślę, było bardzo, bardzo wiele i to było ważne, no i cenne, no i chyba, myślę, ważne przesłanie na dzisiejsze czasy też, żeby taką odwagę mieć w tym zapraszaniu do współpracy w różnych dziełach w Kościele, także dzisiaj, czy ludzi młodych, czy ludzi świeckich też szczególnie.
Dziękuję. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu. Krótko. Według księdza Blachnickiego podstawą istnienia człowieka jest wiara. I wiara jako dar w pierwszej kolejności staje się powodem do dziękczynienia, ale jednocześnie wyposaża ona w różne niespodziewane moce, które człowieka uzdalniają do dzieł wielkich. Ale do tych dzieł wielkich zaliczyłbym również godziwe przeżycie dnia powszedniego. Godziwe rozumiem jako takie, które godzi się według Bożych sugestii. I jeżeli w sensie całościowym, czyli całego życia, jest to przejście przez życie, ma być zgodne z wolą Bożą, a nie jest ona w jakiś sposób uszczegółowiona, to najogólniej, a jednocześnie wydaje mi się, że trafnie. Wolą Bożą jest, aby człowiek we współpracy ze Słowem Boga udoskonalał swoje życie. I w tak przeżywanym życiu jednocześnie słyszę słowa: idź i nie grzesz więcej. I zastanawiam się, czy można nie grzeszyć więcej. W każdym bądź razie mam takie pragnienie. A Pismo Święte mówi mi, że Bóg patrzy na serce człowieka. Więc chyba widzi to moje pragnienie. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Pawle.
Dziękuję za to. Też wypowiedź pana Pawła, takiego przynajmniej z mojego nasłuchu, też stałego uczestnika katechez radiomaryjnych, i za tą jego refleksję. Myślę, nic dodać, nic ująć. Sam tylko może dopowiem właśnie też, jeśli chodzi o księdza Blachnickiego, że to pięknie potem było po jego śmierci odkrywane, szczególnie w jego dziennikach duchowych, że właściwie to pragnienie, aby każdy dzień życia przeżywać godziwie, żeby wypełnić wolę Bożą, to chyba było to największe takie właśnie jego staranie podejmowane nieustannie, gdzie on zawsze się pytał, czy to, co robię, czy to są tylko jakieś moje pomysły, moje wizje, to wtedy to jest nic nie warte, pisał Franciszek, to nie ma znaczenia i to może szybko umrzeć, czy to jest rzeczywiście Boży plan, Boża wola, którą ja tylko odczytuję i którą mam wypełniać. I to mnie zawsze tak, kiedy to czytałem w różnych miejscach, w tych jego pismach, szczególnie uderzało, że właściwie z wiary wypływa też takie zobowiązanie, żeby każdego dnia szukać tej woli Bożej w naszym życiu. I też taka jedna refleksja jeszcze mi się tu zrodziła przy tej wypowiedzi pana Pawła, że ksiądz Blachnicki mówił też o takim paradoksie wiary. Mówił, że to jest jedyna rzecz, która, gdy się nią dzielimy, to tak naprawdę następuje pomnożenie przez dzielenie, że im bardziej dzielimy się swoją wiarą z innymi, to nam jej tak naprawdę nie ubywa, ale ona staje się coraz większa, coraz silniejsza, mocniejsza, gdy widzimy, że to dzielenie się też wydaje owoce w życiu innych ludzi. Dziękuję.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pana imię?
Józef.
Proszę bardzo.
Otóż, co jest niezmiernie znamienne, to fakt, że żeby do czegoś dążyć, prawda, to trzeba mieć motywację. Motywacja jest fundamentem działania. Jeśli ktoś nie ma motywacji, nic nie zrobi. Dlatego też, gdy się okazał Bóg Ojciec ludzkiej postaci, dla zakonnicy Rawa Sion, powiedział jej te słowa: córeczko, łaski przebóstwienia nie udzieliłem nawet najwyższym książętom niebieskim. Łaskę tą udzieliłem tylko dla ludzkości, ponieważ mój syn cierpiał za ludzkość, a nie za aniołów. Jeśli teraz my nie będziemy dążyć do przebóstwienia, nie będziemy mieć fundamentu, podstawy fundamentalnej naszego działania, to zniechęcimy się prędzej czy później. Kapłan, który jest kapłanem po to, żeby nawracać, no bardzo ładnie, uświęcać, bardzo ładnie, ale który nie dąży do przebóstwienia, on się prędzej czy później zniechęci. Da sobie spokój, bo zobaczy od niego gorliwszych, świeckich, ręce mu opadną ze wszystkiego. On musi dążyć do przebóstwienia. To jest fundamentem dążenia do świętości, ponieważ Matka Boża z nimi Ojcu Pio Synu jest 9 stopni zjednoczenia z Bogiem. Dopiero w 7 stopniu, zauważmy.
Ja myślę, że Panie Józefie, zatrzymamy się na tym dążeniu do świętości i zapytamy też, jak tutaj, jak wskazywał to osiąganie tej świętości ksiądz Blachnicki, ekscelencjo.
Oczywiście to pragnienie też, aby stawać się na wzór Chrystusa, czy coraz bardziej się z Nim zjednoczyć. No to był jakiś istotny fundament życia księdza Blachnickiego i tu zgodzę się szczególnie z tą wypowiedzią, że jeżeli nie ma tego dążenia do coraz większego zjednoczenia z Chrystusem, do przemiany wewnętrznej w Nim, to na przykład nawet najbardziej gorliwy kapłan może doświadczyć kryzysu, doświadczyć też jakichś trudności. I tak samo myślę, to dotyczy każdego stanu życia, czy to będzie życie małżonków, czy osób konsekrowanych, czy osób żyjących indywidualnie w świecie, że rzeczywiście to musi być fundament wszystkiego. I też chyba w takim duchu ksiądz Blachnicki to szczególnie podkreślał, tego naśladowania Chrystusa, który uniżył się, przyjął się postać sługi. To była jakaś taka idea też duchowości, szczególnie ważna dla niego, i myślę, że on to pokazał, że realizowanie tego rzeczywiście wydaje dobre owoce w życiu człowieka. I znamienne też jest, że ostatnie miesiące życia księdza Blachnickiego, a dzisiaj wspominamy ten moment też jego śmierci, która nastąpiła tak w godzinach popołudniowych, gdzieś tam koło 16:10, 15, to ksiądz Blachnicki żył takim fragmentem z listu do Galatów, rozdział 2, wersety 19-20. Wraz z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. I to była jakaś taka rzeczywiście treść, która go bardzo niosła w tym ostatnim okresie życia. Ona potem była też wypisana, kiedy odbywały się uroczystości pogrzebowe, i w tym miejscu jego pierwszego grobu właśnie w Karlsbergu, też na krzyżu, te słowa były wypisane. I myślę, że to, co czym on żył, to było też chyba takie ważne dla nas przesłanie, że to ta przemiana wewnętrzna, to zjednoczenie się dokonuje właśnie w tajemnicy krzyża, który w różny sposób w życie każdego człowieka przychodzi, w taki czy inny sposób.
Dziękuję. Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria z Poznania.
Na wieki
wieków. Witam w studiu Jadwiga i prowadzącego ojca. Było wymienione w tych pracach wspólnota, które organizował ksiądz Blachnicki, że utworzył wspólnotę osób konsekrowanych. Bardzo jestem tam zainteresowana, czy to dotyczyło tylko osób, rzeczywiście kapłanów i zakonów, czy dalej, bo teraz wiem, że powstała również wspólnota wdów konsekrowanych, a mnie interesuje, czy mogłaby powstać, czy istnieje wspólnota osób konsekrowanych Triumfu Niepokalanego Serca Marii, ponieważ otrzymałam takie materiały od księdza Boryny, już nie żyjącego, ale ze świętej rodziny, polega to na 33 dni modlitwy, zawsze się wraca, ale osoby, które włączają się, musi potwierdzić kapłan, ponieważ zmarł ksiądz Boryna i nie mam kapłana, który by mógł właśnie tym się zwróciłam, czekam na odpowiedź. Czy jest taka możliwość, bo tu Matka Boża prosi, żeby szeregi właśnie jej, ten nazywa nawet kohortą do walki z mocami ciemności i przygotowuje na ponowne przyjście Pana Jezusa, doprowadza wszystkich właśnie do Boga.
Pani Mario, dziękuję bardzo.
Tak.
Poprosimy księdza biskupa o słowo w tej sprawie.
Ksiądz Brachnicki, ta wspólnota, którą założył, to był tak, i ona po dziś dzień istnieje i myślę dobrze, bardzo owocnie służy nie tylko ruchowi Światu Życia, ale w ogóle w Kościele, w Polsce, czy także poza jego granicami. To jest tak zwany Instytut Świecki Życia Konsekrowanego, które to takie instytuty mogły zacząć powstawać w Kościele od 1947 roku, kiedy papież Pius XII wydał taki domowy dokument Provida Mater Ecclesiae, który właśnie sankcjonował taką formę życia konsekrowanego. No i to ksiądz Brachnicki jakoś wspólnie z tymi dziewczętami, później no, dojrzewały, stawały się paniami odkrywającymi takie powołanie, odkrył, że to jest właśnie ta ich droga, zrealizowane bez tych form takich zewnętrznych, czyli bez habitu, czy tych oznak takich zewnętrznych. I akurat w tej wspólnocie założonej przez księdza Brachnickiego były zarówno takie formy życia wspólnego, że te panie zamieszkiwały razem, szczególnie też w tych centrach ruchu prowadzących działalność w ramach ruchu Światło Życie, między innymi w Krościenku, czy w Lublinie, czy właśnie w Karlsbergu, czy w Krakowie, ale też i myślę, że to jest nawet większa część tych pań, prowadzą indywidualne życie w świecie, pracują w różnych zawodach, miejscach i według tej duchowości instytutu, która jest bardzo mocno właśnie powiązana z tymi duchowymi przemyśleniami księdza Brachnickiego, realizują swoją misję, swoje posłannictwo w świecie. Tu dodam też, że ksiądz Brachnicki też założył wspólnotę kapłańską, ale nie w sensie takiego zakonu czy instytutu, który by prowadził tylko takie życie wspólnotowe, tylko kapłani, którzy żyją czy w różnych diecezjach, czy nawet zgromadzeniach, a żyją też tą duchowością Chrystusa sługi, którą ukazywał ksiądz Brachnicki, włączają się w taką właśnie wspólnotę kapłańską, która no, zrzesza według mojej jakiejś takiej świadomości ponad 150 księży, głównie z Polski, ale także spoza granic Polski. Natomiast tam oczywiście pani wspomniała w tej wypowiedzi o tych wdowach konsekrowanych. No, to jest też taka forma życia Kościoła, która dzisiaj jest obecna właściwie w każdej diecezji, że biskup może też dokonywać takiego właśnie aktu konsekracji wdów, które pragną żyć takim życiem bardziej poświęcając się szczególnie modlitwie, też najczęściej w tej wspólnocie parafialnej, w której mieszkają, czy jakiejś formie posługi na tyle, na ile siły czy możliwości pozwalają. Natomiast w tym takim bezpośrednim temacie tej akurat duchowej misji czy przesłania, którą pani poruszyła, to nie jest mi to temat znany, więc tu trudno mi się wypowiadać. No jest w Kościele jakieś ogromne bogactwo też tych różnych dróg, charyzmatów, powołań. Być może to gdzieś jest realizowane, ale przyznam się szczerze, że o tym akurat nie miałem okazji nigdy słyszeć.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść
witam
Boże.
Księdza biskupa i ojca Grzegorza i wszystkich słuchających. Ja nie miałam szczęścia osobiście znać księdza Brachnickiego, ani być na oazie. Natomiast 21 lat temu w Odnowie w Duchu Świętym podczas świadectwa jednego z naszych braci dowiedziałam się, że istnieje krucjata wyzwolenia człowieka. To bardzo poruszyło moje serce, które już od dziecka widziało różne nieciekawe owoce nadmiernego spożywania alkoholu w otoczeniu. I powiem, że 21 lat. Tak sobie nigdy nie liczę, bo święty Ignacy Loyola mówił, naucz nas dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować siebie. Natomiast jak ksiądz powiedział, że chrześcijanin to jest ten, kto z miłością czyni dobro, po prostu tak na szybko, 10 lat razy 365 dni, no i razy jeszcze dwa, to ponad 7 tysięcy codziennych właśnie takich postów od niepicia i modlitwa za osoby, które nie potrafią sobie odmówić. To jest wielki dar też dla mnie, ponieważ jestem wolna, nie mam żadnych nałogów, mieszkam bez telewizji, tylko z Radiem Maryja. Natomiast chciałam się podzielić czymś bardzo osobistym. Przeczytałam w jednym z miesięczników świadectwo znanej osoby, nie będę mówić nazwiska, dziennikarza telewizyjnego, który bardzo się zagubił i z tego piedestału no, w wielkiej samotności myślał, że to już chyba będzie koniec. Okazało się, że Bóg go podźwignął, ożenił się, ma ślicznego synka. Jest to wielką radością, ale ja upłakałam się, kiedy czytałam to świadectwo tego jego bólu, tego osamotnienia, w które wtrąca nauk. I wtedy w swoim sercu usłyszałam, masz w tym swój udział. To jest bardzo osobiste. Przemyślałam, nie to, że ty uratowałaś człowieka, ale udział to może być jakaś tam część procenta czy coś, ale to jest piękne, że my możemy to robić, że tak się Panu Bogu podoba, żebyśmy jedni drugich brzemiona nosili. A jak usłyszałam w Radiu Maryja całkiem niedawno, że Polacy wydali 40 miliardów złotych na to, żeby się w czasie poprzedniego roku pocieszać alkoholem, to naprawdę szkoda zdrowia, pieniędzy, relacji w rodzinie, marnowania przyszłości. I myślę, że każdy może podjąć taki post. Ja na ołtarzu złożyłam deklarację, że nie będę tego robić do końca życia, ale każdy może nawet na krótki czas. Moi znajomi podjęli post od alkoholu na rok i mąż mojej koleżanki, która była bardzo chora na serce, miała tylko 20% wydolności jego pracy, przestał pić, chociaż pił wiele, wiele lat, więc to działa. I tym się chciałam podzielić i dobrze, że są tacy ludzie, którzy choć nie żyją, prowadzą innych na drogach wieczności. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy pani Barbaro.
No, bardzo się cieszę tym świadectwem i rzeczywiście to dzieło krucjaty stało się takie jednoczące ludzi naprawdę z różnych też ruchów, wspólnot, czy po prostu też odnajdujących to powołanie służby osobom zniewolonym przez alkohol. No i to dzieło po dziś dzień wydaje niesamowite owoce. Zresztą tutaj Radio Maryja i Telewizja Trwam bardzo te tematy pokazują, choćby przez te cotygodniowe felietony czy pogadanki biskupa Bronakowskiego i czasem gdzieś ten temat właśnie także myśli księdza Blachnickiego dotyczącej otrzeźwienia albo szerzej, głębiej wyzwolenia człowieka z jego słabości też są przekazywane. Także też trzeba Panu Bogu za to dziękować. Może to kogoś zachęci, wszak jest czas Wielkiego Postu, choćby właśnie takie dzieło przez ten czas Wielkiego Postu podjąć, to myślę, że to byłoby bardzo cenne i piękne. Dziękuję.
Święty Jan Paweł II pisał o księdzu Blachnickim, że swoje liczne talenty, umysłu, serca, jakieś szczególne charyzmaty, jakimi obdarzył go Bóg, oddał sprawie budowania Królestwa Bożego, budował ją modlitwą, apostolatem, cierpieniem, budował z taką determinacją, że nawet go nazwał Ojciec Święty takim gwałtownikiem zabiegającym o Królestwo Boże i mówi, że nie głosi niczego nowego. Głosił to, do czego wzywa każdego człowieka Pan Jezus, pragnął, aby ruch światło życie, obejmując ludzi w każdym wieku, każdym stanie, wychowywał dojrzałych chrześcijan, był człowiekiem Ewangelii, wolności i prawdy. Czy to dziś też możliwe? Pytanie, do kogo też ma to trafić?
No, ja tylko taką sobie myśl tu podejmę, że ta misja księdza Blachnickiego, szczególnie w tej dziedzinie takiej dotyczącej teologii wyzwolenia społecznej, ona jest no, niezwykle aktualna. Dzisiaj ja nawet czasami jestem zszokowany, kiedy te jego teksty przeglądam, że to jest pisane czasami 30-40 lat temu, a to jest jakby na ten czas taki mały tylko fragmencik tego, bo pokażę, jak wybuchł stan wojenny w Polsce, to ksiądz Blachnicki był już poza Polską, znalazł się w Fatimie i 27 stycznia 1982 roku napisał taki tekst o orędzie fatimskie, a nasze zadania. I tylko taki pierwszy fragmencik z tego, punkt pierwszy, prawda, was wyzwoli. On to pisał w kontekście tamtego czasu, ale pomyślmy o czasie, w którym my dziś jesteśmy. Musimy się wyzwolić wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który jest nam zewsząd sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Musimy zdemaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie. Myślę, że przyzna ojciec, że dzisiejszy kontekst to chyba też ta myśl księdza Blachnickiego jest dla nas bardzo inspirująca i myślę, że w tym, co wy robicie w Radiu Maryja też i w telewizji Trwam, to też tą misję podejmujecie. A jako drogę potem ksiądz Blachnicki w kolejnych punktach dawał to przesłanie fatimskie, czyli oddajcie się mojemu niepokalanemu sercu, módlcie się za nawrócenie grzeszników, czyńcie pokutę i składajcie ofiary. I myślę, że to, co szczególnie też w czasie pierwszej soboty tu w Radiu Maryja propagujecie przez to propagowanie nabożeństwa tego pierwszosobotniego, czy to przez te wieczorne też czuwanie, które zawsze wtedy jest, myślę, się bardzo wpisuje w to, co ten prorok powiedział prawie 40 lat temu.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo, za poświęcony nam czas, za katechezę, za życzliwość. Prosimy też pobłogosławić nas na to, co przed nami.
Niech Pan Bóg udzieli wam swej mocy i łaski. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Zostańcie w pokoju Chrystusa.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, naszym gościem, ale i prowadzącym katechezę dziś z Kościołem w trzecie tysiąclecie był ksiądz biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Jeszcze raz dziękujemy i dobrego dnia, ekscelencjo.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję też i Państwu za uwagę, że byliście razem z nami i za podjęcie tematu.